Nowym obiektem romantycznej fascynacji Redforda stała się Wanda Shannon, stara znajoma z Westwood, która wyjechała do Vegas, by występować jako tancerka w jednym z dużych hotelowych kabaretów. Podczas ferii wiosennych w kwietniu 1955 roku Redford postanowił odwiedzić Wandę z piątką znajomych. Gdy przybyli na miejsce, okazało się, że do miasta przyjechał Elvis. Ponieważ już wcześniej odkryłem czarną muzykę na koncercie Big J'a McNeely'ego w Blue Sax w północnym Hollywoodzie i miałem pojęcie o bluesie oraz jazzie, chciałem się przekonać, o co chodzi z tym Elvisem, wspomina Redford. Presley grał jako support przed Freddym Martinem w eleganckiej restauracji The Frontier. Redforda i spółki nie było stać na opłacenie wstępu. Namówiłem chłopaków, żebyśmy zrobili ściepę i okazało się, że mamy $10. Powdzięczyłem się do kelnerki, aż w końcu pozwoliła nam zamówić samo pieczywo i obejrzeć koncert. Już po pierwszej piosence Hound Dog Redford stał się neofitą. To było elektryzujące i zarazem budujące zobaczyć tych nadętych bywalców, którzy przyszli obejrzeć Freddiego Martina, a teraz nie posiadają się z zachwytu. Pomyślałem wtedy, no proszę, chłopak znikąd, z jakiejś zapadłej dziury, potrafił dokonać czegoś takiego. Sinatra, który występował w Sands Hotel, zauroczył Redforda swoją teatralnością. Jadąc do Vegas, spodziewałem się blichtru, a tymczasem spotkałem artystów. To była inna sztuka niż ta z kręgów bitnikowskich, ale tak samo radykalna. Myślałem, że odezwie się we mnie cynik, ale nic z tych rzeczy. Wizyta w Vegas sprawiła, że mój gust stał się bardziej eklektyczny. Wyzbyłem się automatycznego odruchu buntu i chyba trochę dorosłem. Redford kupił stary samochód i zaczął podróżować. Ten nawyk wędrówki został mu na całe życie. To zamiłowanie do ciągłego ruchu brało się stąd, że poza historią sztuki jedynymi interesującymi mnie zajęciami na Uniwersytecie Colorado były geomorfologia i antropologia, tłumaczy. Geomorfologia napędzała moją ciekawość krajobrazu. Uwielbiałem te długie podróże samochodem do Los Angeles i zacząłem szukać alternatywnych tras. Sedymentologia wciągnęła mnie do tego stopnia, że czytałem książki na ten temat z własnej nieprzymuszonej woli. W domu zanudzałem wszystkich drobiazgowymi opisami rozłamów i stożków napływowych. Góry skaliste i pustynia stały się dla mnie bardzo ważne. Były skamieniałym zapisem dziejów świata. Potem doszło zainteresowanie antropologią. Czynnik ludzki jakoś to wszystko ożywiał. Człowiekiem, który otworzył mi na to oczy, był Homer Stewart, jeden z najlepszych wykładowców na uczelni. Raz, jadąc w kierunku Salt Lake City, Redford zajechał do nadrzecznej restauracji. Zjadłszy obiad, rozejrzał się po okolicy. Rzeka, zaśnieżone góry, powłoka z pandanowców i osik. Wszystko to miało charakter, który dziś nazwałbym europejskim. Znalazłem wąską, boczną drogę biegnącą północną od nogą kanionu Provo i wjechałem nią do samego końca na wzgórze. Wokół rozciągał się tak piękny widok, że nie mogłem oderwać oczu. Góra Timpanogos wyglądała jak Mount Everest. Pod względem duchowym to było fascynujące. Potem jeszcze długo nie mogłem przestać o tym myśleć. Leżałem w łóżku i wspominałem. Wracałem w to miejsce, kiedy tylko nadarzała się okazja. Pamiętam wyraźnie, jak pomyślałem, że chciałbym, by kiedyś to miejsce należało do mnie. Wąwóz, który zrobił na Redfordzie takie wrażenie, nazywał się Timp Haven. To tam później powstała wioska Sundance. Tam wykuwał się jego osobisty projekt kulturalny. Co ciekawe, ziemia ta należała wówczas do rodziny Homera Stewarta.